Czas bardzo szybko upływa, drodzy bracia i siostry, i już mamy drugi dzień, drugą lekcję i niedługo będziemy myśleć o powrotach naszych do naszych domostw. W drugiej części chciałbym z braterstwem podzielić się myślami na temat siedmiu zarysów boskiej opatrzności. Tekstami, na których jest zbudowana ta myśl, jest po pierwsze Ewangelia Mateusza, rozdział 6, od 25 do 34 wiersza. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 25 do 34 wiersza, gdzie czytam następujące słowa. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o żywot wasz, co byście jedli, albo co byście pili, ani o ciało wasze, czym byście się odziewali, a zaś żywot nie jest zacniejszy niż pokarm i ciało niż odzienie? Spojrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a wżdy Ojciec wasz niebieski żywi je, i zali wy nie jesteście daleko zacniejsi nad nie? I któż z was, troskliwie myśląc, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden? A o odzienie przedże się troszczycie. Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani przędą. A ja wam powiadam, iż ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany jako jedna z tych. Jeśli tedy trawę polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, a zaś niedaleko więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się tedy, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, boć tego wszystkiego poganie szukają. Wiedź bowiem Ojciec wasz niebieski i że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. Przecież nie troszczcie się o jutrzejszy dzień, albowiem jutrzejszy dzień troskać się będzie o swoje potrzeby. Dosyć ci ma dzień na swoim utrapieniu. I drugi tekst pomocniczy do tego będzie list do Żydów, 13 rozdział, 5 wiersz. Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestawając na tym, co macie, boć sam powiedział, nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. O opatrzności Bożej można mówić z różnych punktów widzenia, bo słowo opatrzność ma bardzo wiele znaczeń. Jest to wieloznaczne słowo. Czasem ono oznacza zaopatrzenie. Innym razem oznacza troskliwość. Czasem ono oznacza wprost samego Boga. Gdy coś się dzieje i ktoś uchodzi z życiem, to ktoś mówi, to była opatrzność Boża. Bóg tak chciał. A czasami słowo opatrzność jest użyta do określenia, do wyrażenia specjalnej troski Boga w odróżnieniu od ogólnej troski, jaką Bóg przejawia względem swoich stworzeń. My znamy takie wypowiedzenie naszego Pana, który powiedział, że deszcz pada i słońce świeci na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Z tego korzystają, z tego dobrodziejstwa korzystają ludzie dobrzy i ludzie źli. Ludzie, którzy wielbią Boga i którzy Go nie wielbią. Którzy wierzą w Boga i którzy w Boga nie wierzą. Te ogólne, opatrznościowe kierownictwo wynikające z boskiego starania o swoje stworzenie, o człowieka, wszystkich obejmuje. Ale moim zadaniem będzie, chciałbym braterstwu uzmysłowić i pokazać, że jeżeli jesteśmy Jego ludem, a myślę, że za takich się uważamy, to mamy obietnice w Biblii, które mówią o specjalnych boskich działaniach troski o nas, o nasz byt, o naszą teraźniejszość i o naszą przyszłość. Lud Boży został nazwany wybranym ludem albo źrenicą Pana, źrenicą Bożą. A Zachariasz prorok to powiedział, jeśli ktoś was się dotyka, dotyka się źrenicy oka mego. W organizmie ludzkim zachodzą różne okoliczności i różne, że tak powiem, mamy odczucia bólowe. Inaczej boli ząb, inaczej boli serce, inaczej boli wątroba, inaczej trzustka, inaczej śledziona, inaczej noga, inaczej głowa. To są różne dolegliwości, o których sygnalizuje ból, cierpienie. Ale tu autor, tu Słowo Boże nam mówi, że najwidoczniej źrenica oka jest bardzo czułym, bardzo wrażliwym organem. I aby pokazać to, że Bóg jest czujny, reaguje na najmniej śmiałe wołanie, na najmniejszą krzywdę, jaka Jego stworzeniu się dzieje, to właśnie pokazuje, mówi, kto się was dotyka, to dotyka się źrenicy mego oka, czyli bardzo czułego organu. W psalmie 34 mamy taką ogólną obietnicę, 8 tekst, psalm 34:8, zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich. O tu już mamy sygnał, że w odróżnieniu, że deszcz pada i słońce świeci na jednych i na drugich, to tutaj mamy już wyraźny sygnał, obóz pański, ochrona, jest roztaczana nad tymi, którzy do Niego należą, którzy się Go boją. Można by było przytaczać dużo tekstów biblijnych, ale ja myślę, że jesteśmy o tym przekonani. To tak jak w życiu. Są ludzie nam bliżsi, wobec których mamy więcej zobowiązań i są ludzie dalsi, wobec których tych zobowiązań jest mniej. Bóg jako stworzyciel świata i człowieka na tym świecie stara się o człowieka jako o swoje stworzenie. Ale w sposób szczególny On się stara wobec tych, którzy są spośród rodzaju ludzkiego, którzy przez związek przymierza są z Nim w pokrewieństwie, którzy są Mu bliskimi, stali się Jego dziećmi, stali się Jego synami. I to my, drodzy bracia i siostry, widzimy, jakbyśmy popatrzyli na rysunek. Nie widzę wskaziciela, ale na rysunek. Pierwszy świat, Bóg miał do czynienia z jednostkami, z patriarchami. Abraham, Izaak, Jakub, Noe, prawda? Z poszczególnymi jednostkami. Patrzymy dalej, wiek żydowski. Bóg wybiera naród. Wybrałem was tylko ze wszystkich rodzajów ziemi. Patrzymy dalej na wiek Ewangelii. Nie masz Żyda, nie masz Greka, nie masz poganina, nie masz mężczyzny, nie masz niewiasty. Wszyscy, którzy boją się Pana, są w Jego zasięgu czułej Jego troski. O nich On się martwi. W ten sposób Pan Bóg rozszerzał się od jednostek począwszy, aż do wszystkich, którzy należą do Pana. I wobec tych ludzi, należących do Pana przez Związek Przymierza, Pan Bóg w sposób specjalny nimi się interesuje. O wiele bardziej w sposób specjalny niż wobec człowieka w ogólności. Ale istnieje pogląd filozoficzny, deizm, który wprawdzie wierzy, że świat istnieje jako boskie dzieło twórcze i że człowiek został stworzony, to nie przeszkadza im myśleć w taki oto sposób, że Bóg stworzył istoty ożywione i nieożywione, poddał ich pewnym warunkom, działaniom sił przyrody i tak dalej i pozostawił ich swemu losowi. Już dalej się nimi nie interesuje. Nie był zainteresowany losem człowieka. To coś w rodzaju, jak niektórzy ludzie mówią, taki jest pogląd deistów. Jak rzemieślnik wykonał jakiś wyrób, sprzedał ten wyrób i jego dalej to nie interesuje, co z tym wyrobem się dzieje, co tam... On wykonał, wziął pieniądze i już go dalej nie interesuje. Otóż takiemu punktowi patrzenia my mówimy stanowczo nie. Przywołam proroka Izajasza, by to uzasadnić. 49 rozdział proroka Izajasza, wiersz 15. Mówi tak. Izali może zapomnieć niewiasta niemowlątka swego? Odwołuje się do ludzkich odruchów naturalnych dla człowieka. Izali niewiasta może zapomnieć niemowlątka swego? To jest jakby retoryczne pytanie. Tak nie powinno być i tak z reguły nie jest. Ale fakty mówią, że jednak zdarzają się takie sytuacje. No, różne środki masowego przekazu nam o tym mówią, że nie tylko, że pozostawiła dziecko, zamordowała dziecko i tak dalej, spaliła dziecko, zakopała, no tak jak ta Madzia, prawda, czy matka Madzi, tak, matka Madzi, to 6-miesięczne dziecko. No i tam prawnicy mają proces, jak to, co to i tak dalej, nie? I teraz prorok pański mówi, zakładając, że tak nie może się zdarzyć, to nie jest możliwe, żeby matka zaniedbała, opuściła i tak dalej. Aby się nie zlitowała nad płodem żywota swego. Stawia retoryczne pytanie. Ale mówi dalej. A choćby też i one zapomniały, a więc dopuszcza, że w zdegradowanej ludzkiej rodzinie mogą zaistnieć takie zdarzenia. I mówi, choćby się tak zdarzyło, co zdarza się, bo historia dowodzi, fakty dowodzą, prawda? To teraz dalej mówi, wszakże ja, Jehowa mówi, ciebie nie zapomnę. Jakie to mocne słowa. Jakie to mocne słowa, drodzy bracia i siostry. Ja postaram się na 7 różnych sposobów wykazać, że to, co Izajasz powiedział, Bóg, Stworzyciel człowieka, a już szczególnie tych, którzy są Mu poddani, poświęceni w przymierzu z Nim, nie zaniedba, nie opuści. Takim bardzo wymownym przykładem jest dobrze dla nas znany cytat z Ewangelii według świętego Jana 3,16. albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest kwintesencja całej sprawy. To jest wyrażenie stosunku Pana Boga do stworzenia. To dzieło jest w toku. To dzieło z punktu patrzenia wieku Ewangelii jest na ukończeniu, bo wybór klas dobiega końca. A po wyborze klas, po wyborze administracji, Pan przystąpi do ustanowienia nowego ładu i porządku na ziemi. Jak już będzie mieć administrację, ludzi do tego przygotowanych, to założy warunki królestwa. Ustanowi nowy ład i porządek na obliczu tej ziemi. A więc jesteśmy bliscy, że odwieczny zamysł Boga względem człowieka, aby ten raj utracony niegdyś przez grzech przywrócić, aby umożliwić, stworzyć warunki do tego, aby człowiek wrócił do swego pierwotnego stanu. Przejdźmy więc, tak jak powiedziałem, do tych 7 punktów, by zauważyć poprzez nie, jak Bóg okazuje swoją opatrzność względem ludzi, a szczególnie względem swego ludu. Pierwszym takim jest planowanie i zaspokajanie wszelkich potrzeb człowieka. To pierwszy aspekt czujnej troski Boga o Jego lud. A więc jest to bardzo widoczne poprzez fakt, w jakim momencie przychodzi do egzystencji człowiek. Jest ziemia, jest wszechświat, jest słońce, jest księżyc, są gwiazdy, jest raj na ziemi, Eden, istnieje świat roślinny, istnieje świat zwierzęcy, istnieją pory roku, pory dnia i tak dalej. Warunki w pełni przystosowane do tego, by teraz przywołać, stworzyć, osadzić w tych warunkach człowieka, bo warunki do jego bytu, do jego istnienia są. Zresztą życie ludzkie mówi, Pan Jezus jakże często odwoływał się do takich przykładów, jeśli wy będąc złymi umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, to o ile bardziej Bóg mieszkający w niebie jest dawcą wszelkiego dobrego i doskonałego daru. Jest nie do pomyślenia, żeby małżeństwo spodziewające się potomstwa nie poczyniło odpowiednich przygotowań. Kupują beciki, kupują kołderki, kupują kocyki, kupują łóżeczka, wszystko to robią, przygotowują pokój, no i wszystko, wszystko na przyjęcie, stworzenie warunków do pojawienia się nowej istoty. A więc to pokazuje Pana Boga o wiele bardziej wspaniałym świetle i wiele tekstów biblijnych pokazuje nam to. Przywołam 5 Księgę Mojżeszową, rozdział 32 od 8 do 14 wiersza. 5 Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Od 5 wiersza. Od 8, przepraszam. Gdy rozdzielił dziedzictwa najwyższy narodom, a rozsadził syny Adamowe, położył granice narodom według liczby synów izraelskich. Albowiem działem pańskim jest lud jego, Jakub sznurem dziedzictwa jego. znalazł go w ziemi pustej i na puszczy wielkiej i strasznej. Obwodził go, uczył go, strzegł go jako źrenicy oka swego. Jako orzeł wybawia orlęta swoje, nad orlętami swoimi latając, rozszerza skrzydła swoje, bierze je i nosi je na skrzydłach swoich. Tak Pan sam prowadził go, a żaden obcy Bóg nie był z nim. Wyniósł go na wysokie miejsca ziemi, aby używał urodzajów polnych i uczynił, aby ssał miód ze skały i oliwę z opoki twardej, aby jadł masło od krów i mleko od owiec z tłustością jawniąt i barany odchowane w basan i kozły z tłustością ziarn pszenicznych i pił czerwone wino wyborne. Tak obrazowo przedstawia tutaj prorok działalność Pana Boga wobec wybranego swego ludu. Wiele tekstów można by było przytoczyć. Psalm 91 cały, Psalm 104 cały, Psalm 23 cały i wiele innych, które pokazują bardzo wyraźnie, że ten pierwszy zarys boskiej opatrzności to jest planowanie i zaspokajanie wszelkich potrzeb człowieka, jest tak oczywisty. Można się tylko dziwić, że deiści tego nie dostrzegają. Że to, co się dzieje, to, co historia donosi, to, co opisuje, fakty, wydarzenia w życiu jednostek czy w życiu narodów, że nie dostrzegają tego, że to jest jakiś wyróżnik pokazujący, że to nie jest kukułka podrzucająca jajko do cudzego gniazda i nie martwiąca się o to wychowanie tych piskląt i tak dalej. Tylko Bóg troskliwy o swego, o swoje stworzenie i tak dalej. Przejdźmy do drugiego zarysu opatrzności Bożej. Jest to ochrona przed zbyt silnymi atakami zła i wzmacnianie w doświadczeniach. Lud Boży podlega ogólnym prawom. Niektórzy ludzie to myśleli albo myślą tak, że jak ktoś stał się ludem Bożym, to on jest wyjątkowo traktowany do tego stopnia, że w jego życiu nie ma choroby, nie ma śmierci, nie ma strat, nie ma jakichś zawodów i tak dalej. Otóż nie. Paweł apostoł w liście do Rzymian mówi wyraźnie, 8 rozdział, wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a potem dalej mówi, a nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha, mówi o ludzie Bożym, o spłodzonych z ducha, my także sami w sobie wzdychamy. My także czujemy ten ciężar przyzwolenia zła i ono nas dotyka. A więc nie należy tego rozumieć, że jest to ochrona od zła w ogóle. Tylko jak powiedziałem, jak zauważyliście, przed zbyt silnym atakiem zła, aby ono nie zniszczyło tego człowieka. Psalm 23, a 4 wiersz. Dawid wyraża tak. Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci. Zobaczcie. Śmierć to jest powszechne zjawisko wśród ludzkiej rodziny. Ale są ludzie, którzy do tego podchodzą z rozpaczą, tragizują, no, dramaty i tak dalej. A Dawid mówi, choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, albowiemeś Ty ze mną, Twoja laska i Twój kij, te mnie pocieszają. inaczej przyjmuje fakt śmierci i podchodzi do tego zagadnienia człowiek wierzący z nadzieją i tak dalej, a inaczej człowiek, który tej wiary nie posiada, który jest zdany na łaskę samego siebie. Chcę jeszcze raz powiedzieć, że Pan Bóg chroni swój lud pośród zła, a nie od zła. Co to oznacza? A to oznacza, że lud Boży nie mieszka na bezludnej wyspie, wydzielony spod wszystkich warunków, oddzielony od tego świata, w którym są choroby, straty, kataklizmy, nieszczęścia, powodzie itd., itd., tylko żyje na tej ziemi, w tych samych blokach, w tych samych mieszkaniach, w skupiskach tych samych i tak dalej. Pracuje między tymi samymi ludźmi, ale mimo to jest pod boską ochroną. Mamy wiele biblijnych przykładów na taką okoliczność, że wspomnę, w czasach babilońskich, kiedy Nabuchodonozor był potężnym władcą Babilonii, mamy opis o trzech hebrajskich młodzieńcach, którzy się dostali do niewoli. Podstępnie wydanym dekretem było, że kto nie będzie się kłaniał posągowi i obrazowi, którego wcześniej król był pobudzony, żeby zbudował, to taki będzie wrzucony do pieca. Oczywiście ten dekret był podstępnie, że tak powiem, wymuszony na królu przez ludzi zazdrosnych i ludzi nieprzychylnych tym młodzieńcom. Ja w pierwszej lekcji powiedziałem, że przejawem takiego przerostu samozadowolenia i samooceny jest, gdy ktoś o niższych możliwościach stara się innego o wyższych możliwościach pognębić, zniszczyć i tak dalej. Ci babilońscy urzędnicy widzieli, że trzej hebrajscy młodzieńcy, Sadrach, Mesach i Abednech i Daniel IV, cieszą się bardzo specjalnymi względami króla Nabuchodonozora. Mało tego, oni są bardzo mądrymi. Ich wiedza, ich edukacja postępuje lepiej niż innych. Z zazdrości tej właśnie podstępnie podsunęli królowi, żeby wydał taki dekret. No i co się dzieje? Dekret wydany i do króla donos jest, donos na wóz, prawda? No, że tutaj królu ci młodzieńcy, których ty tak wołubisz, którym ty tak sprzyjasz, zobacz, oni się nie kłaniają. Król troszkę się zatrwożył tym. Ale wezwał ich do siebie, daje im jeszcze szansę. I mówi, wszelkie instrumenty zagrają, piszczałki, bębny i inne instrumenty. Jak usłyszycie ten głos, macie się pokłonić. Jeżeli tego nie uczynicie, to każe rozpalić 7-kroć więcej niż innymi razy piec i będziecie wrzuceni do pieca. Oto młodzieńcy mówią królu, my się nie pracujemy. Ten Bóg, nasz, Jahwe, którego my wyznajemy, któremu my służymy, on nas wyrwie. On nas obroni przed Twoją ręką i niszczycielskim ogniem. Ale królu, wiedz, że nawet jeśli by nas nie wyrwał, jeśli zezwoli na to, że my spłoniemy, to niech Ci będzie wiadome, że pogańskich bóstw wielbić nie będziemy. Że temu obrazowi, posągowi my się kłaniać nie będziemy. My jesteśmy w przymierzu z Bogiem i przymierze nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno i nie będzie miał innych bogów przede mną, nas obliguje. I co się stało? Czy zostali ocaleni, czy zostali uwolnieni? Nie. Król kazał rozpalić 7 kroć, wrzuca ich do pieca. Spłonęli czy nie? Prawda, że nie. Cudowna boska opatrzność. Na czym to polegało? Pamiętacie, król przez jakiś tam wiernik czy coś zagląda, no co też tam z nimi się dzieje? Ale potem pyta tych, którzy tam obsługiwali ten piec, ilu myśmy tam wrzucili? 3. No słuchajcie, ale ja tam widzę 4. Tak. Cudowna obecność Syna Człowieczego uratowała ich i zagasiła moc ognia, oni zostali ocaleni. Cudowne, prawda? Inny taki piękny przykład, Daniel. Zabroniono modlić się w stronę Jeruzalemu, a Daniel się modli. Otwiera swoje okna swego domu i modli się w stronę Jeruzalemu, bo wie, że tam na Górze Pańskiej, tam jest świątnica, tam jest reprezentacja Boga Jehowy i nie przestaje tego czynić. Znowu zaskarżony, wrzucony jest do jamy lwiej. Bywało tak, wcześniej i potem, że nim ofiara spadła na ziemię, to te lwy zgłodniałe rozszarpywały ofiarę w powietrzu niemalże. Wrzucono do lwiego dołu Daniela. Ale Pan tak sprawił, że Daniel, może to nie było bardzo wysoko, w każdym razie spadł na ziemię, ale lwy nic mu nie zrobiły. Król nie był z tego usatysfakcjonowany, ale też z pewnym niezadowoleniem wydał taki dekret. Rano bardzo ciekawy. Co też z Danielem się dzieje? Idzie, Danielu, żyjesz? Daniel się odzywa. Wtedy król, tak jak poprzednio Nabuchodonozor, mówi, teraz od tego czasu, kto nie będzie chwalić Boga Jehowy, Boga Sadracha, Mesacha i Abednego, to ten będzie wrzucony do pieca. I podobnie tutaj przyznaje Danielowi rację, król odetchnął z ulgą, że lwy nie pożarły Daniela. Daniel z jaskini lwiej wyprowadzony. Również jest piękna opowieść w pierwszej księdze Mojżeszowej, w historii prawie najmłodszego syna Jakuba, Józefa. Bracia znienawidzili, sprzedali go, wrzucili do suchej studni, dostaje się na dwór Potyfara, egipskiego władcy, wtrącony do więzienia i tak dalej. A więc nie ominęły go te doświadczenia, ale Pan cudownie był z nim. Jego lojalność, jego prawość charakteru zasługiwały na pańskie uznanie i potem staje się następnym po faraonie władcy Egiptu. Mało tego, Pan sprawia za jego pośrednictwem ocalenie rodziny Jakuba. Jakuba jako takiego i całego jego pocztu. A więc Pan zezwala na to, że dotykają nas doświadczenia, ale Pan też przygotowuje, tak jak innymi razy, że zezwala na doświadczenia, ale przygotowuje sposób wyjścia z tychże. Przechodzimy do trzeciego zarysu, którym jest kierowanie postępowaniem Jego stworzeń. Ktoś mógłby to odczytać, że jest to odebranie wolnej woli, jaką Bóg dał człowiekowi przy jego stworzeniu. Otóż nie. nie należy rozumieć, że jest to ubezwłasnowolnienie, że jest to narzucenie, że jest to zniewolenie, lecz jest to taki rodzaj kontroli, by dopuścić do pewnej granicy złym wpływom działać na lud Boży, ale dopuścić tylko do pewnej granicy. Klasycznym tego przykładem jest życie Ioba. Przychodzi szatan, okrąża ziemię i staje przed Bogiem. Pan go pyta, gdzie byłeś? Okrążałem ziemię. Zauważyłeś tam Ioba, męża Bożego? Tak, zauważyłem. Tak, ale on służy Tobie, dlatego że ma mnóstwo trzód, ma liczną rodzinę, licznych przyjaciół, ale rzuca wyzwanie, że ci, co należą do Ciebie, Panie Boże, to oni nie bezinteresownie to czynią, że Ci służą. Bo Ty im błogosławisz, bo oni mają to, te majątności i tak dalej. Ale spróbuj tylko odejmij, zobaczyć, jak będą Ci urągać. Rzucił wezwanie. Pan Bóg wtedy zezwala szatanowi i mówi tak. Możesz go doświadczyć, ale nie wolno Ci targnąć się na jego życie. Ijob, 2:6. Wtedy rzekł Pan do szatana, oto w ręce Twojej jest, wszakże żywot jego zachowaj. Bóg stawia granice. Możesz doświadczyć. Możesz doświadczyć go chorobą. Możesz doświadczyć utratą jego majątności. Możesz doświadczyć go utratą przyjaciół jego i tak dalej. Tylko nie wolno Ci targnąć się na jego życie. A więc Bóg postawił granicę, której diabeł nie mógł przekroczyć. I często bywa tak w życiu wielu ludzi, że mają pewne niecne zamiary, złe zamiary i chcieliby coś zniszczyć, ale Bóg jest tym, który czuwa nad całością. Niektórzy władcy mieli takie zapędy, chociażby ten wielkiego państwa babilońskiego, które było przecież potęgą na owe czasy, za czasów Nabuchodonozora. To na Nabuchodonozor, pamiętacie, jak do tych młodzieńców mówi, kto was może wybawić z ręki mojej? Ja jestem Panem życia i śmierci. Czy jest ktoś, kto może mi was wyjąć spod mego wpływu, mego działania i tak dalej? Ale pamiętamy tę scenę o tym dużym, rozłożystym drzewie, że zostało ścięte. To właśnie była wielkość Nabuchodonozora, którą Pan poniżył i tak dalej. I sprowadził go do tego, że Nabuchodonozor potem zrozumiał swoją ograniczoność i uznał, że szedł swoje chody. Historia świecka podaje, takim był Karol Wielki, który wyruszył na podbój świata. Takim był Napoleon, również myślał, że zawojuje cały świat. Taki był Hitler z tej ostatniej historii nowożytnej dla nas. I co Bóg zrobił? Ano właśnie, Bóg postawił pewne granice, że ich te zamiary nie mogły zostać zrealizowane. Bóg stanął na przeszkodzie. Ocalenie Mojżesza. Czy te postanowienia Faraona, by zabijać dzieci, by topić dzieci i tak dalej, chłopców zwłaszcza, nie były skierowane na to, żeby pomniejszyć rozrost narodu izraelskiego, bo Faraon zaczął się obawiać, że Żydów przybywa tak dużo, że w pewnym momencie zamiast oni być ich niewolnikami, to Egipcjanie staną się zakładnikami Żydów, bo będzie ich więcej. Więc wydał takie rozporządzenie, aby albo topić, albo zabijać przy urodzeniu chłopców rodzących się. Bóg ocalił Mojżesza. Cudownie, prawda? Weźmy inny przykład. Narodził się Jezus Pan. Herod król dowiedział się, jakiś nowy król tu pojawia się. O, co się dzieje? Jakiś rywal pojawił się. Muszę przeciwdziałać. Wydaje rozporządzenie, rzezi niemowlątek do 2 lat i niżej. Będąc przekonany, że tego rywala znajdzie. Ale Pan Bóg udaremnia to w jaki sposób? We śnie Józefowi mówi, Józefie, weź Marię, żonę swoją, weź dzieciątko i szybko przenieś się do Egiptu. Widzicie, z Egiptem często mamy skojarzenia, że zawsze to albo reprezentuje świat, albo coś złego, negatywnego. A tym razem, zresztą nie tylko tym razem, bo jak patrzymy na ocalenie rodziny Jakuba, to tam w Egipcie znaleźli to ocalenie i Egipt w tym czasie przez mądre zarządzenie Józefa o realizacji tych snów, o 7 krowach chudych i tłustych, o 7 kłosach chudych i pełnych i tak dalej. A więc Pan tak kierował, że Józefowi i Marii w Egipcie udziela schronienia i mówi Józefowi, i będziesz tam, aż ci powiem. Jak ten władca, który teraz czyha, ten Herod, który czyha na dzieciątko Jezus, jak on umrze, to będziesz, ja ci dam znać i możesz sobie wrócić do krainy swojej, do swego miejsca urodzenia i tak dalej. Tak się stało. Wczoraj mówiliśmy o Izraelu podróżującym od Morza Czerwonego, ale Izrael będący w egipskiej niewoli, gdyby Bóg nie wdał się w jego sprawę, czy oni by się wyzwolili? Sami by się tego nie wyzwolili. Ale Bóg wdał się w tę sprawę, pobudził Mojżesza i tak dalej. Cała historia ich niewoli i ich wyzwolenia dowodzi, że Bóg dozwalał na pewne doświadczenia, na pewne złe warunki, ale pośród nich ocalał, dawał wyjście. Przechodzimy do 4 zarysu troski Boga o Jego lud, jako przejaw Jego specjalnej opatrzności. Tam mówiliśmy o kierowaniu postępowaniem Jego stworzeń. Teraz chcemy powiedzieć o kierowaniu niepomyślnymi doświadczeniami w taki sposób, by wypłynęło z tego dobro. Takim bardzo klasycznym przykładem jest opis albo scena z życia Józefa. 1 Księga Mojżeszowa, 50 rozdział. Przeczytamy sobie. 50 rozdział, 19 i 20 wiersz. 1 Księga Mojżeszowa, rozdział 50, 19 i 20 wiersz. Po całym tym zdarzeniu, że Józef przyjechał do Egiptu, prawda, że Józef był w Egipcie, a Jakub przyjechał, synowie Jakuba najpierw, a potem i Jakub i tak dalej, potem wszystkim 19 wiersz. I rzekł do nich Józef. Kiedy Józef objawia się braciom, którzy przyszli, przedtem im stawiał zarzuty, że oni są szpiegami, że oni z niecnymi zamiarami przyszli. Oczywiście chciał doświadczyć, chciał przekonać się, czy ci bracia są nadal takimi, że gotowi są go sprzedać i tak dalej, jak niegdyś, czy nie. I teraz właśnie przychodzi moment, że on się nim objawia. I rzekł do nich Józef, nie bójcie się. Oni myśleli, no to teraz nam on pokaże. Teraz on się nam odpłaci. A Józef ich uspokaja i mówi, nie bójcie się. Bo a zarzem ja wam za Boga? Wyście złe myśleli przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobre, chcąc uczynić to, co dzisiaj się dzieje, aby zachował tak wielki lud. Kiedy bracia Józefowi, jak on im się objawił, byli przerażeni, że być może on teraz użyje swego urzędu, wpływu i ukaże ich za ich przeszłe czyny wobec niego okazane i popełnione, to Józef, zobaczcie, jak mówi do nich: bądźcie spokojni. To, co się ze mną stało, to, co wyście mi zrobili, Bóg obrócił na dobre, by was, ojca naszego Jakuba, uratować przed śmiercią głodową, która tam w ich ziemi zapanowała, i by sprowadzić was do Egiptu i ocalić. Można przytaczać wiele tekstów. Jeszcze przytoczę jeden z nowego przekładu. Filipian, 1:12. Paweł apostoł mówi tak: a chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, jego więzienie, jego cierń, który w jego ciele pozostał, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. I można by było przywoływać więcej tekstów, ale ja będę się ograniczać, żeby nie nadwyrężać czasu. Więc to znaczy, że Bóg kierował taki sposób, żeby wyprowadzić dobro. Bóg dozwolił na to, że przyszły prześladowania na pierwszych chrześcijan i z Jerozolimy, która była centrum religijnego życia, bracia zostali rozproszeni. Bóg na to zezwolił. Ale po co? Po to, aby misja ewangeliczna poza Jerozolimę wyszła. Bo tak oni byli skupieni w Jerozolimie. Tam im było dobrze. Ale Pan zezwolił, że ta sielanka się skończyła, oni zostali rozproszeni i misja ewangeliczna została rozszerzona. A więc Bóg zezwala na pewne doświadczenia, z których On wyprowadza dobro. Kolejnym, piątym zarysem boskiej opatrzności jako wyraz czułej Jego troski jest powstrzymywanie albo ograniczanie niepożytecznych uczynków. I to już nadmieniłem. Ten opis mamy w Dziejach Apostolskich, 8, że bracia chcieli pozostać w Jerozolimie, dobrze im tam było, ale Bóg zezwala na ich rozproszenie, aby praca ewangeliczna zataczała szersze kręgi. Następnie był to czas, w którym pierwszy kościół chrześcijański składał się z Żydów, a więc z nawróconych Żydów i z pogan. Żydzi mieli inne zwyczaje, inną religię, inne przyzwyczajenia i tak dalej. Natomiast poganie mieli inne. I Dzieje Apostolskie, 15 opisuje dla nas problem. U Żydów spożywanie krwi było, u pogan było normalne. U Żydów było to zakazane. Wiele innych rzeczy zakon Żydom zabraniał, ale u pogan to było zupełnie normalne. I kiedy bracia pochodzenia żydowskiego i bracia pochodzenia pogańskiego schodzili się razem i dyskutowali o różnych sprawach, pojawiał się problem. Ci patrzyli inaczej z punktu pogańskiego, a ci patrzyli z punktu żydowskiego. Pamiętacie, że Paweł mówił do Piotra: ja mu musiałem się w twarz sprzeciwić. Dlaczego? Bo mówi, Paweł zauważył, że kiedy Piotr był między Żydami, to żył po żydowsku. ale tych, którzy przychodzili z pogan, zmuszał, aby przyjęli zwyczaje i reguły żydowskiej religii. Ale jak sam się znalazł między poganami, to rezygnował ze zwyczajów żydowskich i przystosowywał się do pogańskich zwyczajów. I Paweł mówi, ja musiałem mu się w twarz sprzeciwić, bo był dwulicowy i nie widział Paweł z tego pożytku. Ale Paweł i Barnaba te problemy różnic kultur, wierzeń pogańskich i żydowskich uzgodnili i byli w stanie pogodzić braci o tych różnych orientacjach. Po trzecie, bracia żydowscy myśleli, że teren ich działania jest wystarczający. Tymczasem Pan jakby zatrzymuje, nie ma powodzenia. Jest jeden ze sług Bożych ma sen, widzi Macedończyka, Macedończyk mówi, przepraw się do nas, na naszą stronę. Pan zamyka pole pracy w ziemi judzkiej, w ziemi żydowskiej i otwiera nową pracę w Grecji. Inny przykład. Ciern w życiu Pawła. Paweł mówi, trzykroć prosiłem Pana, aby odjął bodziec ciała. Ale w odpowiedzi co otrzymał? Dosyć masz na mojej łasce, bo moja moc, skuteczność moich zamierzeń jest realizowana przez niedoskonałych ludzi. I w Twoim słabym ciele moje zamierzenia zostaną zrealizowane. A apostoł Paweł w innym miejscu tu mówi, abym się snać nie wynosił zacnością chwały i objawień, które miał. To ten bodziec ciała jest mu dany, aby go powstrzymywał. Wreszcie uwięzienie apostoła Pawła. Ja już przywoływałem ten tekst, w którym on mówi, że to, co się ze mną dzieje, stało się na rozszerzenie Ewangelii. Gdyby nie uwięzienie Pawła, to on by działał w pracy ewangelicznej, ale nie mógłby rozszerzyć pracy literackiej, pracy pisania listów. A przecież pamiętamy, że większość z jego 14 listów była napisana z więzienia. Wtedy, kiedy był uwięziony, to miał czas, miał warunki i pisał te listy. List do Rzymian, list do Efezjan, list do Filipian, do Kolosan, do Tytusa, do Filemona, do Żydów, pierwszy do Tymoteusza. To były listy napisane z więzienia. A więc chociaż był ograniczony i nie mógł tam misyjnej pracy prowadzić, to prowadził pracę literacką, dostarczył tylu pism, że ktoś powiedział, gdybyśmy utracili całe Pismo Święte, a zostałyby nam listy apostoła Pawła, to mielibyśmy dostateczną ilość informacji i dostateczną ilość prawdy, która by chrześcijanina przeprowadziła w warunkach złych do tego zwycięstwa, żeby mógł otrzymać życie wieczne. Taka jest ranga listów apostoła Pawła. Przechodzimy do szóstego zarysu boskiej obecności, którym jest zachowywanie karności albo dyscyplina. List do Żydów, 12 rozdział, już nie będę odczytywać, od 3 do 11 tekstu, tam używa słowa karanie, kara i tak dalej, ale są to słowa, które nie najlepiej oddają ideę myśli apostoła Pawła. Bo jemu w tym liście, w tych wierszach tam podanych, przytoczonych, chodziło o dyscyplinę, o karność, a nie karę jako taką. Dlaczego? Bo kara związana jest z przestępstwem. Karanie zawsze ma związek z przestępstwem. jako wyraz sprawiedliwego jakiegoś tam rozstrzygnięcia kwestii. A nie o to Pawłowi chodziło w tym liście, w przywołanych tekstach. Skąd my to wiemy? Chociażby z przykładu naszego Pana. Czy te doświadczenia, które nasz Pan przechodził, były karaniem, czy były doświadczeniami dyscyplinującymi i pozwalającymi mu wytrwać w tych cierpieniach? Przecież nie był on przestępcą. O nim jest napisane, był święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników, a więc na karę nie zasługiwał. A mimo to mamy napisane, że z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Co to znaczy? A to znaczy, że podlegał warunkom dyscyplinującym, utrzymującym go w wierności. Przecież on powiedział, Izali, nie mam pić tego kielicha, który mi nalewa ojciec? Albo innymi razy, kiedy mówił, przecież mógłbym prosić o zastępy aniołów i one by mnie obroniły przed nieprzyjaciółmi, gdyby to było wolą Bożą. Ale Pan mówi, ale jakoż by się wypełniły pisma. Pisma mówiące, że musi dojść do złożenia ofiary. To mówi, jak by się wypełniło, gdyby mnie przed dokonaniem tej ofiary aniołowie obronili i wrogów zniszczyli. Nie byłaby złożona ofiara. A on przyszedł na to, aby tę ofiarę złożyć i dzięki tej ofierze, aby człowieka i całą ludzką rodzinę wykupić z potępienia i przyprowadzić do szansy otrzymania życia wiecznego w nowych warunkach. A więc tym szóstym przejawem jest dyscyplina albo karność. Ale nie udawajmy, że jest wszystko tak dobrze i my nigdy nie zasługujemy na karę. Karność jest również, czy karanie za zło, jest również przejawem boskiej dobroci, boskiego błogosławieństwa i przejawem troski o Pana, o lud Pana. Pięknie o tym nam mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, 6:7-8. Nie błądźcie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bo cokolwiek człowiek sieje, to będzie zbierać. Kto sieje ciału swemu, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje duchowi, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A więc ideą, myślą, zamiarem kar nie jest zniszczenie istoty karanej, tylko odwrócenie go od zła, resocjalizacja jego, naprawa, możliwość nie ku zniszczeniu, ale ku naprawie. Nie będę przywoływać tu wielu tekstów, które na to wskazują, które pokazują dla nas, że zasadą wymierzania kar, no zresztą i w świecie prawo cywilne tak podchodzi do tego tematu, że jeżeli wymienia komuś karę lub karze mandatem czy czymś tam, to po to, żeby daną istotę, daną osobę odwrócić, odzwyczaić albo pokazać mu, że czynienie zła jest nieopłacalne. A więc ponieważ mówimy o czujnej trosce Pana Boga, to z tego rozumiemy, że karanie jako jeden z elementów tego jest zamierzone, jest przeznaczone, ma służyć do dobra, do naprawy, a nie do zniszczenia. I w ten sposób przedstawiłem siedmioraki punkt patrzenia na sprawę boskiej opatrzności. Podsumowując ten temat, skrótowo przedstawiony, te siedem zarysów boskiej opatrzności mogliśmy zauważyć, dostrzec, że Bóg używa ich, aby pokazać, że los człowieka jako jego dzieła twórczego, koronnego dzieła twórczego, nie jest mu obojętny, tak jak myślą deiści. Stworzył sobie człowieka, puścił go na szerokie wody i ratuj się sam. Tylko Bóg jest wciąż zainteresowany, jak powiedziałem, wobec ludzkości w ogólnym znaczeniu tego słowa, że dostarcza warunków, dostarcza tlenu, światła, ciepła i tak dalej, tych ogólnych warunków do egzystencji człowieka, a już do tych, w stosunku do których jest w przymierzu z nimi, to w sposób szczególny działa, aby wychodzić im naprzeciw i pomagać im w ich życiu. Czujemy się, drodzy braterstwo, wyróżnionymi, że zostaliśmy uznani za lud Pana, że zostaliśmy objęci czułą troską Pana Boga w naszym życiu. Jakbyśmy tak chcieli popatrzeć na naszą przeszłość, to, drodzy bracia i siostry, za psalmistą Dawidem byśmy mogli tak powiedzieć. Wieleś uczynił, Panie Boże mój, cudów Twoich, a myśli Twoich o nas porządnie nikt wyliczyć nie może przed Tobą. Chciałbym je wypowiedzieć i wymówić, daleko ich jest więcej, niż by wypowiedziane być mogły. Tymi słowy psalmista Dawid mówi, że on w swoim życiu, i myślę, że my moglibyśmy za nim powtórzyć i powiedzieć, w naszym życiu mieliśmy nie jeden dowód, jak boska opatrzność nam towarzyszyła, czuwała, chroniła nas w różnych okolicznościach, przyjemnych, nieprzyjemnych, pożytecznych, niepożytecznych, straty, zawody, nieszczęścia, choroby i śmierć są wkalkulowane w okres dozwolenia zła i nasza wędrówka przebiega nie w jakimś wirtualnym świecie, ale tu na ziemi. Z tym spotykamy się codziennie. Chciałbym, służąc tym tematem, zachęcić Was, że nawet jeżeli w życiu przechodzimy jakieś problemy trudne, ciężkie, bardzo ciężkie, a nawet śmierć, aby ta świadomość, że należymy do Boga, do Jego rodziny i że Bóg o nas się troszczy i nasz los nie jest Mu obojętny, aby ta świadomość nas otrzymywała w równowadze i pomagała nam kroczyć drogą do Królestwa, pomyślności w tej drodze, zwycięstwa i hojnego wejścia do Królestwa. Z całego serca dla Was życzę i sam pragnę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za te miłe chwile spędzone przez te dwa dni. Niech Bóg Wam błogosławi.